Bruno Schulz. Sklepy cynamonowe. Czyta Reda Paweł Haddad.
W lipcu ojciec zawsze wyjeżdżał do wód i zostawiał mnie z matką i starszym bratem na pastwę białych od żaru i oszałamiających dni letnich. Wertowaliśmy odurzeni światłem w tej wielkiej księdze wakacji, której wszystkie karty padały od blasku i miały na dnie słodki do omdlenia miąższ złotych gruszek. Adela wracała w świetliste poranki, jak pomona z ognia dnia rozżagwionego, wysypując z koszyka barwną urodę słońca. Czereśnie, tajemnicze czarne wiśnie, których woń przekraczała to, co ziszczało się w smaku. Morele, w których miąższu złotym był rdzeń dla długich popołudni. A obok tej czystej poezji owoców wyładowywała nabrzmiałe siłą i pożywnością płaty mięsa z klawiaturą żeber cielęcych, wodorosty jarzyn, niby zabite głowonogi i meduzy, surowy materiał obiadu. O smaku jeszcze nieuformowanym, jałowym, wegetatywne i telluryczne ingrediencje obiadu, o zapachu dzikim i polnym. Przez ciemne mieszkanie na pierwszym piętrze kamienicy w rynku przechodziło co dzień na wskroś całe wiejskie lato. Cisza drgających słojów powietrznych, kwadraty blasku śniącego żarliwy swój sen na podłodze. Melodia katarynki, dobyta z najgłębszej złotej żyły dnia. Dwa, trzy takty refrenu granego gdzieś na fortepianie. Wciąż na nowo mdlejące w słońcu na białych trotuarach, zagubione w ogniu dnia głębokiego. Po sprzątaniu Adela zapuszczała cień na pokoje. Wtedy barwy schodziły w oktawę głębiej, by pogrążony w światło głębi morskiej, jeszcze mętniej odbity w zielonych zwierciadłach. A cały upał dnia oddychał na storach, lekko falujący od marzeń południowej godziny. W sobotnie popołudnia wychodziłem z matką na spacer. Z półmroku sieni wstępowało się od razu w słoneczną kąpiel dnia. Przechodnie, brodząc w złocie, mieli oczy zmrużone od żaru, jakby zalepione miodem, a podciągnięta górna warga odsłaniała im dziąsła i zęby. I wszyscy brodzący w tym dniu złocistym mieli ów grymas skwaru, jak gdyby słońce nałożyło swym wyznawcom jedną i tę samą maskę, złotą maskę bractwa słonecznego. I wszyscy, którzy szli dziś ulicami, spotykali się, mijali, starcy i młodzi, dzieci i kobiety, pozdrawiali się w przejściu tą maską, namalowaną grubą, złotą farbą na twarzy. Szczerzyli do siebie ten grymas bachiczny, barbarzyńską maskę kultu pogańskiego. Rynek był pusty i żółty od żaru, wymieciony z kurzu gorącymi wiatrami, jak biblijna pustynia. Cierniste akacje wyrosły z pustki żółtego placu, kipiały nad nim jasnym listowiem, bukietami szlachetnie uczłonkowanych filigranów zielonych, jak drzewa na starych gobelinach. Zdawało się, że te drzewa afektują wicher, wzburzając teatralnie swe korony, ażeby w patetycznych przegięciach wykazać wytworność wachlarzy listnych o srebrzystym podbrzuszu. Stare domy, polerowane wiatrami wielu dni, zabarwiały się refleksami wielkiej atmosfery, echami wspomnianymi barw, rozproszonymi w głębi kolorowej pogody. Zdawało się, że całe generacje dni letnich, jak cierpliwi sztukatorzy obijający stare fasady z pleśni tynku, obtłukiwały kłamliwą glazurę, wydobywając z dnia na dzień wyraźniej prawdziwe oblicza domów, fizjonomię losu i życia, które formowało je od wewnątrz. Teraz okna, oślepione blaskiem pustego placu, spały. Balkony wyznały niebu swą pustkę. Otwarte sienie pachniały chłodem i winem. Kupka obdartusów ocalała w kącie w rynku przed płomienną miotłą upału, oblegała kawałek muru, doświadczając go wciąż na nowo nowymi rzutami guzików i monet. Jak gdyby z horoskopu tych metalowych krążków odczytać można było prawdziwą tajemnicę muru, porysowanego hieroglifami rys i pęknięć. Zresztą rynek był pusty. Oczekiwało się, że przed tesień sklepioną z beczkami winiarza podejdzie w cieniu chwiejnych się akacy i osiołek Samarytanina prowadzony za uzdę, a dwóch pachołków zwlecze troskliwie chorego męża z rozpalonego siodła, ażeby go po chłodnych schodach wnieść ostrożnie na pachnące szabasem piętro. Tak wędrowaliśmy z matką przez dwie słoneczne strony rynku, wodząc nasze załamane cienie po wszystkich domach, jak po klawiszach. Kwadratury bruku mijały powoli pod naszymi miękkimi i płaskimi krokami, jednak bladoróżowe jak skóra ludzka, inne złote i sine. Wszystkie płaskie, ciepłe, aksamitne na słońcu, jak twarze jakieś słoneczne, zadeptane stopami, aż do niepoznania, do boginicości. Aż wreszcie na rogu ulicy Stryjskiej weszliśmy w cień apteki. Wielka bania z sokiem malinowym w szerokim oknie aptecznym symbolizowała chłód balsamów, których każde cierpienie mogło się tam ukoić. I po paru jeszcze domach ulica nie mogła już utrzymać nadal dekoru miasta. Jak chłop, który wracając do wsi rodzimej, rozdziewa się po drodze z miejskiej swej elegancji, zamieniając się powoli w miarę zbliżania się do wsi w obdartusa wiejskiego. Przedmiejskie domki tonęły wraz z oknami, zapadnięte w bujnym i zagmatwanym kwitnieniu małych ogródków. Zapomniane przez wielki dzień. Pleniły się bujnie i cicho wszelkie ziela, kwiaty i chwasty, radę z tej pauzy, którą prześnić mogły za marginesem czasu, na rubieżach nieskończonego dnia. Ogromny słonecznik, wydźwignięty na potężnej łodydze i chory na elefantazis, czekał w żółtej żałobie ostatnich smutnych dni żywota, uginając się pod przerostem potwornej korpulencji. Ale naiwne przedmiejskie dzwonki i perkalikowe, niewybredne kwiatuszki stały bezradne w swych nakrochmalonych, różowych i białych koszulkach, bez rozumienia dla wielkiej tragedii słonecznika. Dwa. Splątany gąszcz traw, chwastów, zielska i bodiaku. W ogniu popołudnia huczy rojowiskiem much popołudniowa drzemka ogrodu. Złote ściernisko krzyczy w słońcu jak ruda szarańcza. W rzęsistym deszczu ognia rzeszczą świerszcze. Strąki nasion eksplodują cicho jak koniki polne. A ku parkanowi kożuch traw podnosi się wypukłym garbem, pagórem, jak gdyby ogród obrócił się we śnie na drugą stronę. Jego grube chłopskie bary oddychają ciszą ziemi. Na tych barach ogrodu niechluja babska bujność sierpnia, wyolbrzymiła w głuche zapadliska ogromnych łopuchów, rozpanoszyła się płatami włochatych blach listnych, wybujałymi ozorami mięsistej zieleni. Tamto wyłupiaste pałuby łopuchów wybałuszyły się jak babska szerokie, rozsiadłe na wpół pożarte przez własne oszalałe spódnice. Tam sprzedawał ogród za darmo najtańsze krupy dzikiego bzu, śmierdzącą mydłem grubą kaszę babek, dziką okowite mięty i wszelką najgorszą tandetę sierpniową. Ale po drugiej stronie parkanu, za tymi matecznikami lata, w którym rozprosła się głupota zidiociałych chwastów, było śmietnisko zarosłe dziko bodiakiem.
Nikt nie wiedział, że tam właśnie odprawiał sierpień tego lata swoją wielką pogańską orgię. Na tym śmietniku, opartym o parkan i zarośnięte dzikim bzem, stało łóżko skretyniałej dziewczyny Tuj. Tak nazywaliśmy ją wszyscy. Na skupie śmieci i odpadków, starych garnków, pantofli, rumowiska i gruzu stało zielono pomalowane łóżko, podparte zamiast brakującej nogi dwiema starymi cegłami. Powietrze nad tym rumowiskiem zdziczały od żaru, cięte błyskawicami lśniących much końskich, rozwścieczonych słoń widzialnych grzechotek, podniecając do szału. Tuja siedzi przykucnięta wśród żółtej pościeli i szmat. Wielka jej głowa jeży się wiechciem czarnych włosów. Twarz jej jest kurczliwa jak miech harmonii. Co chwila grymas płaczu składa tę harmonię w tysiąc poprzecznych fałd. A zdziwienie rozciąga ją z powrotem, wygładza fałdy, odsłania szparki drobnych oczu i wilgotne dziąsła z żółtymi zębami pod ryjowatą, mięsistą wargą. Mijają godziny pełne żaru i nudy, podczas których Tuja gaworzy półgłosem, drzemie, zrzędzi z cicha i chrząka. Muchy obsiadają nieruchomą, gęstym rojem. Bez nagła ta cała kupa brudnych gałganów, szmat i strzępów zaczyna poruszać się, jakby ożywionym chrobotem legnących się w niej szczurów. Muchy budzą się spłoszone i podnoszą wielkim, huczącym rojem, pełnym wściekłego bzykania, błysków i migotań. I podczas gdy gałgany sypują się na ziemię i rozbiegają po śmietnisku jak spłoszone szczury, wygrzebuje się z nich, odwija zwolna jądro, wyłuszcza się rdzeń śmietnika. Na wpół naga i ciemna kretynka dźwiga się powoli i staje, podobna do bożka pogańskiego, na krótkich, dziecinnych nóżkach, a z napęczniałej napływem złości szyi, z poczerwieniałej, ciemniejszej od gniewu twarzy, na której jak malowidła barbarzyńskie wykwitają arabeski, a brzmiałych żył, wyrywa się wrzask zwierzęcy, wrzask chrapliwy, dobyty ze wszystkich bronchi i piszczałek tej półzwierzęcej, półboskiej piersi. Bodiaki spalone słońcem krzyczą, łopuchy puchną i pysznią się bezwstydnym mięsem, chwasty ślinią się błyszczącym jadem, a kretynka ochrypła od krzyków konwulsji dzikiej uderza mięsistym łonem z wściekłą zapalczywością w pień bzu dzikiego, który skrzypi cicho pod natarczywością tej rozpustnej chuci, zaklinany całym tym nędzarskim chórem do wynaturzonej pogańskiej płodności.
Matka Tuj wynajmuje się gospodynią do czarowania podłóg. Jest to mała, żółta jak szafran kobieta i szafroły, ławy i szlaba, które w izbach ubogich ludzi zmywa w domu z tej starej Maryśki. Była wczesna pora godzinna, weszliśmy do małej izby niebiesko-bielonej z ubitą polepą glinianą na podłodze, na której leżało wczesne słońce, jaskrawo-żółte w tej ciszy porannej, odmierzanej przeraźliwie szczękiem chłopskiego zegara na ścianie. W skrzyni na słomie leżała głupia Maryśka, blada jak opłatek i cicha jak rękawiczka, z której wysunęła się dłoń. Jakby korzystając z jej snu, gadała cisza, żółta, jaskrawa, zła cisza. Monologowała, kłóciła się, wygadywała głośno i ordynarnie swój maniacki monolog. Czas Maryśki, czas więziony w jej duszy, wystąpił z niej straszliwie rzeczywisty i szedł samopas przez izbę. Hałaśliwy, huczący, piekielny, rosnący w jaskrawym milczeniu poranka z głośnego młyna zegara, jak zła mąka, sypka mąka. Głupia mąka wariatów.